Sie hören eine Aufnahme des Kepler Salon Linz vom 9. Oktober 2011 zum Thema
Spotkanie z Andrzejem Petryką.
Zu Gast ist
Andrzej Petryka.
Und Agata Moll ist Gastgeberin.
Dzień dobry Państwu. Pozwolę sobie wszystkich bardzo serdecznie powitać na naszym pierwszym spotkaniu, cyklu spotkań ze znanymi ludźmi Polakami, którzy tutaj w Górnej Austrii osiągnęli jakiś sukces życiowy. Ich möchte mich sehr herzlich für die Leiterin des Hauses, Frau Iris Meyer, bedanken, die einfach diese Räume für diese Veranstaltung uns hier eingeladen hat. Ich begrüße von der Leitung des Hauses Martina Helmel und für die Technik zuständige Person Karina Edbauer. Vielen Dank. Z mojej strony chciałbym podziękować Państwu za przyjście. Jak Państwo wiecie, Andrzej jest aktorem Landestheatru w Lincu i mam nadzieję, że dużo ciekawych rzeczy się od niego dowiemy. Moderuję nasze spotkanie. Witam serdecznie Miss Polonii lata Austrii 2010, nasza Agatka Moll. Agato, daję Ci głos.
Bardzo, bardzo serdecznie witam wszystkich. Bardzo się cieszymy, że jesteśmy dzisiaj razem. Ja ze swojej strony również bardzo się cieszę, Andrzeju, że jesteś ty dzisiaj ze mną, moim pierwszym gościem. Tak, Andrzej Petryka, artysta Landestheatru.
Czy mogę słowo powiedzieć? Oczywiście. Skoro jesteśmy nas abstrahując jeszcze od pytań, jakie mi będą stawiane. Sekwencja jest jaka jest i ja się przyzwyczaiłem już do tego, że już w paru sytuacjach życiowych zdarzało mi się być tym pierwszym. To znaczy tym pierwszym w ramach jakiegoś cyklu. Byłem również pierwszym uczniem mojego profesora od śpiewu, co mi wcale na dobre nie wyszło, bo eksperymentował na mnie. Dopiero potem się douczyłem. I w wielu przypadkach bywało tak, że byłem tym pierwszym, tym pionierem, który coś tam rozpoczynał. W związku z tym to się wiązało z jakimiś trudnościami, problemami. Jedna z trudności, to jest jeden z problemów, to jest niska frekwencja, pora powiedzmy niekoniecznie korzystna, ale ja się w tym nie przejmuję, bo pogoda zmusza do tego, żeby wejść do jakiegoś pomieszczenia zamkniętego, więc pogoda jest bardzo sprzyjająca. Ale widzę same znajome, przyjazne twarze i tak się zastanawiam, o czym będziemy rozmawiać. My się znamy świetnie wszyscy. Zwłaszcza niektórzy to nas lepiej, mnie lepiej znają niż ja mogę to opowiedzieć. Ale... Dobrze, dziękuję, przepraszam.
Proszę bardzo. Dobrze, Andrzej, to moje pierwsze pytanie.
Imię, nazwisko.
Tak, tak. Andrzeju, od ponad 35 lat występujesz na deskach sceny, tak? Przez wiele lat byłeś solistą warszawskiej opery kameralnej, z którą występowałeś również w wielu krajach Europy. No i od roku 1987 współpracujesz z teatrem w Lincu. Chciałabym wiedzieć pokrótce, jak zaczęła się twoja przygoda z muzyką, ze śpiewem?
Och, to bym musiał strasznie daleko sięgać. Podejrzewam, że to jak dzieci, takie małe oseski płaczą, to ja śpiewałem w tym czasie. Ja tego nie mogę pamiętać. Ale od kiedy pamiętam, to ja śpiewałem. Miałem jeszcze za partnera, że tak powiem, brata, który jest o rok ode mnie starszy, jest identyczny w wyglądzie, teraz się troszeczkę zmieniliśmy, a kiedyś byliśmy bardzo do siebie podobni, z tym, że jest czarny. Do tego stopnia byliśmy podobni, że jak mieliśmy czapki na głowach, to nasi rodzice musieli te czapki podnosić, żeby sprawdzać, który jest Andrzej, który jest Marek. No w każdym razie on też był obdarzony bardzo ładnym głosem. Mówię był, bo teraz no, nie ćwiczy tego głosu pali papierosy, odradzam przy tej okazji. W każdym razie to były początki, bo śpiewaliśmy zawsze i wszędzie. Moi rodzice śpiewali, moja mama fantastycznie grała na mandolinie i na gitarze też. Mój tata dysponował pięknym tenorem, a przynajmniej ja uważam, że był bardzo piękny. I potem to poszło jakoś w świat samo z siebie. No to ja, że tak powiem, dojrzewałem w takich czasach, kiedy w muzyce, zwłaszcza tej muzyce popularnej, bardzo duże zmiany następowały. To była rewolucja, to było mocne uderzenie, to był rock and roll, to były te klimaty i musiałem w to wejść jakoś. Musiałem w to wejść i to było szaleństwo. Ja śpiewałem wszędzie, ja śpiewałem jak wariat zupełnie. Ja potrafiłem wszędzie z gitarą, choć jak tylko się nauczyłem kilku funkcji jakichś podstawowych, to natychmiast grałem to, tworzyłem akompaniamenty, chodziłem z tym do szkoły ku utrapieniu, ale wcześniej zauważyłem ku zachwytowi moich koleżanek, zwłaszcza kolegów i nauczycieli. To się strasznie podobało, ale ja chodziłem po szkole, śpiewałem, no to było po ulicy śpiewałem, no to było coś niemożliwego.
No proszę.
Tak, także początek miałem dobry, można powiedzieć. A tu, Agato, wspomniałaś o, jak ty to ładnie ujęłaś, że czy to Agata powiedziała, czy Julek? Julek powiedział, że jako ten, który przyjechał, coś osiągnął i tak dalej. Nie. Ja moje życie diametralnie zmieniłem właściwie. Może nie diametralnie, ale bardzo zmieniłem. A myślę, że dojdziemy do tego.
Tak.
Od wyjazdu z Polski do po prostu była to zmiana. A czy nie chciałbym wartościować, czy lepsza, czy gorsza? Spróbujemy to jakoś króciutko podsumować, ocenić.
Dobrze, Andrzeju, w internecie wyczytałam, że jesteś absolwentem Wydziału Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego oraz śpiewu, tak, w Akademii Muzycznej w Warszawie. Są to, zdawałoby się, tak naprawdę dwa odmienne kierunki. Czy mógłbyś powiedzieć nam pokrótce, jakie znaczenie ma dla ciebie, bądź w jaki sposób wykorzystujesz związek między tymi dwoma wyuczonymi zawodami?
Tak, to były rzeczywiście dwa kierunki i żeby było śmiesznie, aż nie śmiesznie, żeby było trudniej i dziwniej, to ja studiowałem je po kolei. Tak jak niektórzy, na przykład mój syn młodszy studiował też dwa kierunki. Wiolonczele i śpiew, ale on studiował prawie równolegle. Także jak gdyby nie tracił czasu. Ja natomiast uwielbiałem być studentem do tego stopnia, że jak broniłem mojej drugiej pracy magisterskiej w Akademii Muzycznej w Warszawie, czy na Uniwersytecie Muzycznym, to i właściwie jedyne pytanie, jakie mi zadano, to czy będę jeszcze coś studiował. Powiedziałem, że nie, to się bardzo ucieszyli, nie wiem co. No w każdym razie innych pytań mi nie zadawano, ponieważ w Akademii Muzycznej profesorowie się mnie bali. Bali się mnie, ponieważ uznawali, że jestem jakimś geniuszem, co w ogóle nie miało nic wspólnego z rzeczywistością. Ale pomógł temu jeden przypadek. Ja rzeczywiście kończyłem psychologię z pedagogiką, bo to mnie bardzo pociągało. Psychologia mnie bardzo pociągała ze względu na to, że ja lubiłem poznawać ludzi. Lubiłem, w ogóle jestem takim typem analityka sytuacji. Równocześnie wzrastałem i dojrzewałem w środowisku w Warszawie takim, który moja żona uważała wtedy za bardzo egzotykę. Tak. Co było też chyba moją zaletą w jej oczach. I gdzie trzeba było i umieć boksować jak ktoś umiał śpiewać, to miał jak gdyby podwójną wartość jeszcze. No nie dość, że sobie radzi na ulicy, powiedzmy, w różnych sytuacjach konfliktowych, które się w taki sposób dziwny rozwiązywało wtedy, to jeszcze umie śpiewać i wzruszyć i prawie człowiek renesansu. W każdym razie Tak. Więc pomógł ten dziwny przypadek. Pomógł, tak? Więc wracając do tego respektu, jakim byłem darzony w Akademii Muzycznej, to pomógł temu przypadek taki, że ja w końcówce moich studiów psychopedagogicznych prowadziłem badania w szkołach, badania inteligencji ogólnej przy pomocy testu Ravena. To jest test na inteligencję ogólną. I ja przebadałem chyba 500 osób. I na początku, we czasie egzaminów wstępnych do Akademii Muzycznej, każdy musiał przejść też test inteligencji. Poza tam testami wiedzy jakiejś tam ogólnej, muzycznej, o sztuce i tak dalej, trzeba było. I każdy dostał egzemplarz testu i ja otwieram ten test, widzę test Ravena. Ja to znałem na pamięć. Każdy z nas miał 2,5 godziny na rozwiązanie tego testu, a ja go oddałem po 12 minutach. To było jak automat po prostu. Ja to znałem po prostu wszystko dokładnie. Po czym wstałem, oddaję to, ktoś zapytał, czy ja rezygnuję. Ja powiedziałem nie. Czy pan się źle czuje? Mówię nie, bardzo dobrze. Nie, ja już skończyłem. I wtedy były takie oczy. Aha. I od tej pory ja oczywiście poza moimi najbliższymi przyjaciółmi nikt nie wiedział, dlaczego ja tak szybko ten test rozwiązałem. I był pełny respekt przez 6 lat studiów. No, w każdym razie rozgadałem się, przepraszam, teraz jaki znalazłem związek czy punkty styczne między tymi dwoma konkretnie, tak w kwestiach czysto merytorycznych, co właściwie żadnego związku, ale ja uważam, że każdy człowiek sztuki zwłaszcza powinien mieć troszeczkę poszerzone horyzonty. I to się nie tylko wiąże z inteligencją ogólną, ale też i z wiedzą, że można było o czymś porozmawiać, nie tylko o tym wysokim C, czy o tym, jak tu podeprzeć. Ja miałem paru kolegów, którzy... Dzień dobry, witam. Miałem paru kolegów, którzy byli genialnymi artystami, znaczy, przepraszam, odtwórcami, genialnymi śpiewakami, ale oni nie zrobili kariery, bo oni poza tym, że oni potrafili fantastycznie wydzielać z siebie jakieś tony nadprzyrodzone momentami, to nie reprezentowali sobą niczego innego. Chociaż tak zastanawiając się, znaczy, tak, no. Ja może nie jestem najlepszym tego przykładem, bo też nie osiągnąłem jakichś szczytów, prawda? Ale to ze względu na moje świadome wybory. Nie dlatego, że na przeszkodzie stała moja głąbowatość na przykład, czy brak umiejętności kontaktu z ludźmi. W każdym razie to są te dwa. To jest ta rzecz, którą mi te studia psychopedagogiczne dały. Mhm.
Dobrze. Dobrze, Andrzeju, opowiedz proszę nam teraz o wspomnianej przeze mnie wcześniej współpracy z Operą Kameralną w Warszawie. Przez 10 lat byłeś solistą w tej instytucji. Proszę powiedz, jak wspominasz ten czas, jak rozwijała się twoja kariera zawodowa na deskach tej opery?
Tak, no kariera zawodowa moja rozwijała się fantastycznie. Bardzo dobrze się rozwijała. I był to rozdział w moim życiu, który do tego stopnia jakby zaważył na całym moim życiu, że zupełnie w sposób paradoksalny. Ja go zamknąłem i staram się do niego nie wracać, bo mi czegoś żal jest. Bo prawdopodobnie żal mi jest straconych szans, straconej kariery, którą po prostu całkiem świadomie, brutalnie przerwałem, zyskując za to w zamian co innego. Ale to znowu, zdaje się, przejdziemy w innej, że tak powiem, przy innej części naszego wywiadu, omówimy to krótko. Natomiast Warszawska Opera Kameralna to była instytucja, która do której ja tam poszedłem nie zaraz po studiach, bo ja miałem jeszcze krótki epizod szalonej kariery w warszawskiej operetce, gdzie byłem całe 3 miesiące do stanu wojennego i odszedłem stamtąd po prostu nie wytrzymując nie to, że tam byli źli ludzie, to też fajni koledzy, ale było to tak straszliwie monotematyczne wszystko. Ci ludzie po prostu byli, oni grali rolę, oni nie byli normalnymi ludźmi. Oni cały czas grali role operetkowe na scenie i poza sceną. Oni się posługiwali cytatami z operetek. Ja patrzyłem na to zupełnie zdumiony. Ja różnych, że tak brzydko nazwę to, szajbusów w życiu poznawałem wcześniej. Zwłaszcza, że naprawdę z różnymi środowiskami miałem do czynienia jako młody człowiek i też jako student psychologii, pedagogiki i tak dalej. Ale czegoś podobnego. To było tak ukierunkowane. Oni nawet tworzyli pewne związki między sobą, które jako żywo przypominały takie związki operetkowe, no, czysto sceniczne. Ja po prostu poszedłem do dyrektora Pietruskiego, tego aktora zresztą z Czarnych Chmur, który bardzo mnie lubił i bardzo żałował, że odchodzę. Powiedziałem, że mówię, panie Ryszardzie, ja po prostu nie wytrzymam tu. Ja muszę coś innego robić, bo to nie jest praca dla mnie. On powiedział, że mnie bardzo dobrze rozumie i rozstaliśmy się w pełnej zgodzie i za jego akceptacją. I się przeniosłem do Opery Kameralnej wtedy. I wtedy zaczęło się to, co lubiłem śpiewać. To znaczy oratoria, kantaty, muzyka dawna, z Zosią między innymi stanowiliśmy duet, grając całe cykle pieśni staroangielskie na gitarę, lutnie i głos. Czy opery, głównie opery dawne, od tych najstarszych, od powiedzmy Monteverdiego, kiedy opera powstawała, czyli przełom barok-renesans, czy renesans-barok chronologicznie, przez opery barokowe, Händla, klasycystyczne czy klasyczne, Mozarta, no powiedzmy do oper romantycznych, wyżej, opery współczesne też, to też mi się zdarzało i w tym sobie całkiem nieźle radziłem. W każdym razie była to fantastyczna instytucja, gdzie był genialny zespół ludzi, z którymi się fantastycznie pracowało. I równocześnie ciekawa relacja była między tymi ludźmi a dyrekcją, która dyrektorem był i jest wciąż Stefan Sutkowski. On w tej chwili 85 lat ma prawdopodobnie, a jest to otwarta głowa, niezwykle sprawny menadżer, niezwykle sprawny intelektualnie człowiek, potrafiący się w tamtych czasach tak ustawiać wobec władzy, żeby władza z niego była zadowolona, a równocześnie, żeby szła mu na tyle na ustępstwa, żebyśmy mogli mieć z tego profity. To było o tyle ważne, że my nie mieliśmy swojego stałego teatru. Warszawska Opera Kameralna nie miała teatru. Warszawska Opera Kameralna była ciągle gdzieś w drodze. I to głównie gdzieś na zachodzie Europy, co w tamtych czasach to było niebyle jakim wyczynem. Zwłaszcza, że wyjeżdżaliśmy nie na jakieś tam diety, tylko mieliśmy swoje impresariaty i to wszystko super funkcjonowało. Ale także poznawaliśmy właściwie wszystko to, co w Polsce się można było obejrzeć. Te wszystkie nonsensy komunizmu czy socjalizmu. Można to było w całej Polsce widzieć w czasach kryzysu, w czasach, kiedy się wchodziło do sklepu i się prosiło, proszę mi dać pół kilo tego, co pani ma na przykład. Młodzi ludzie tego nie.
Andrzeju, przepraszam, że ci przerwę. Wrócę za chwileczkę do tego tematu. Chciałam natomiast jeszcze zapytać, ponieważ w internecie wyczytałam taką informację, że właśnie w tym czasie, będąc w Polsce, nagrałeś płytę. Proszę, powiedz, co to za płyta?
A no właśnie. O tej płycie to jest śmieszna rzecz, bo ja się o tej płycie dowiedziałem właściwie lat temu, chyba 10 czy 12. Przeczytałem, że jest do kupienia.
No proszę.
Naprawdę. Mało tego. Płyta była nie nagrana w Polsce, tylko płyta była nagrana w Rimini we Włoszech. Na festiwalu bachowskim, gdzie graliśmy Pasję według świętego Marka Bacha. Pasja według świętego Marka Bacha, jeśli, a to tylko specjaliści wiedzą, w ogóle nie istnieje. Za to nasi muzycy, co jest też typowe dla jak gdyby Polaków, muszą coś znaleźć, coś wynaleźć, coś pokombinować i ogłosić światu, że znaleźli coś absolutnie nowego, odkrywczego. I to była Pasja według świętego Marka. No ale Pasja według świętego Marka została wykonana. Wiedziałem, że jest nagranie. Wtedy w Rimini, bo mieliśmy po koncercie dogrywki rzeczy, które nie całkiem w czasie koncertu wyszło, tylko słowo honoru, byłem przekonany, że jest to nagranie dla radia. Dostaliśmy honoraria w ówczesnych czasach dla nas bardzo duże, po czym lat temu 10 czy 12 w internecie przeczytałem, że jest płyta do kupienia, wszędzie można... Ja tej płyty nie mam. Ja jej celowo nie kupiłem, dlatego że tak jak powiedziałem, ja tam ten rozdział chciałbym zamknąć. Zresztą muzyka poważna, operowa jest u mnie tą sferą, którą tak naprawdę zajmowałem się z pasją przez tamtych 10 lat i tu będąc w Austrii, powiedzmy poza teatrem, śpiewałem muzykę kościelną bardzo długo i często. Teraz jeszcze mi się zdarza jakieś muszę śpiewać z niezłymi wykonawcami i orkiestrami. Ale tamta sprawa jest zamknięta. I ja nie chcę do tego wracać. Ja nie chcę znajdywać nagrań, ja nie chcę słyszeć mojego głosu z tamtego czasu. Bardzo chętnie za to zawsze uprawiałem muzykę rozrywkową. To znaczy repertuar balladowy właściwie. A jeszcze króciutko do opery kameralnej, o tych nonsensach komunizmu. To mi się przypomniał taki jeden epizodzik, jak nas tak wozili, bo my jeździliśmy po Polsce w różnych salach koncertowych występując i jak gdyby ambicją każdego miasta, gdzie przyjeżdżaliśmy i gdzie udostępniano nam salę koncertową, było ambicją notabli miejskich, czyli tak naprawdę to sekretarzy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, było nam to jakoś uatrakcyjnić, uprzyjemnić. I zawsze nas gdzieś wpuszczali w jakieś zakłady produkcyjne do oglądania przed koncertem, co miało raz tragiczne następstwa, bo znaczy może nie tak tragiczne, co tragikomiczne. Mieliśmy kolegę w zespole solistów, barytona, który pasjami pił mleko. On uwielbiał mleko. On, jak wjeżdżaliśmy na zachód, to on kupował kartonami mleko i pił to mleko, jak szalony zupełnie. I wyobraźcie sobie, że przyjechaliśmy do Puław i tam sekretarz partii pierwszy zorganizował nam wycieczkę do mleczarni. Zorganizował nam wycieczkę do mleczarni, gdzie, no to już zakrawało na złośliwość, gdzie zorganizowano konkurs picia mleka. I tenże Jarek, już nie podam nazwiska, bo to dość znany pieśniarz i głos, zgłosił się natychmiast, mimo naszych protestów. On duży chłop. I on oczywiście wygrał ten konkurs, bo my byliśmy przekonani, że on wygra. Ambitny poza wszystkim. I on wypił 6,5 litra mleka, wygrywając ten konkurs. A za godzinę potem mieliśmy koncert i pamiętam jak dziś, śpiewaliśmy Mozarta. Najpierw jakieś tam nieszpory Mozarta z chórem tam z tyłu, orkiestra. Potem wychodzimy my, czwórka solistów, do Requiem Mozarta. No Requiem wzniosły, patetyczny, smutny, przecudowny utwór, oratorium żałobne. I śpiewamy to. Całe Requiem pięknie przeszło. Olbrzymie owacje, brawa, dużo publiczności, jak zwykle zakłady pracy. Po czym my idziemy do przodu do ukłonów, kolega z mojej lewej strony, kłaniamy się, ja patrzę nosem na lakierki. A on jeszcze brodę miał czarną do tego. No więc ja zdręciałem, on się tam jakoś tam obtarł, idziemy do tyłu, no ale brawa cały czas są, idziemy do przodu ukłonu. Słuchajcie, było tak 3 razy pod rząd. Tych lakierków, lakierek nie wycierał, bo to już nie szło, musiałby się nachylać. Jakiś czas z wdziękiem wycierał sobie tą brodę czarną. Pierwsze rzędy to zauważyły, więc utwór tragiczny, tu się śmieją. No ale poszło. No i to były te takie niespodzianki. Po prostu towarzysze partyjni nie wiedzieli, na czym nasza praca polega. I dla nich też mogliby zorganizować nam konkurs picia wódki. Też znałem paru kolegów, którzy by do tego przystąpili bez wahania. Tylko, że potem pewnie nie zaśpiewali koncertu.
No i tak.
Andrzej... A przepraszam bardzo. Proszę. Przepraszam. To ja może już coś nastawię.
A proszę bardzo.
Może ja coś nastawię. Moment. I ich muszę trwać kurzagen. Więc to jest taki utwór, takie moje credo w moim wykonaniu. Ja to wszystko, co teraz będę nastawiał, będę puszczał, to od razu ostrzegam. To są, żeby za każdym razem nie mówić, ale to ja śpiewam. Nie. To są wszystko piosenki, które ja śpiewam. Czasami z stowarzyszeniem różnych zespołów. Częściowo odzyskane z archiwów Polskiego Radia. I to jest pierwszy utwór, który jest jak gdyby credo mimo moich często pretensji do życia i do losu, to jednak jestem niesłychanym fascynatem, jestem niesłychanym wielbicielem życia tak naprawdę. Mi się to wszystko podoba, co się dzieje z tymi wszystkimi kłopotami i problemami i nawet wpadając często w depresję, to potem mi to przechodzi i mi się to w dwójnasób podoba, to co się dzieje na świecie. I teraz chciałem właśnie puścić taki utworek. Oj, tu jest syn... Aha. Zosia, dodaj. To na ogół chyba... A nie, to jeszcze bym cofnął, co? O! Oczywiście chrząknięcie na początku jest obowiązkowe.
What a wonderful world.
Gitara akompaniująca tej
wydarzeń. I see skies so blue and clouds so white and the bright blessed day, the dark secret night, and I think to myself, the colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They
ja sam z przyjemnością słucham. To błysnąłem skromnością. Dobrze. Ale artysta nie powinien być skromny, moim zdaniem. Moim skromnym zdaniem.
Dobrze, Andrzeju, to w takim razie, jak usłyszeliśmy w tej chwili duet, to może w tym momencie przejdę właśnie troszeczkę do twojego życia prywatnego. Jesteś żonaty, masz dwóch dorosłych już synów. Ja chciałabym cię zapytać w tej chwili.
Wiekowo
właśnie...
dorosły. No tak.
Tak. Chciałabym cię zapytać właśnie o Zofię. O Zofię, twoją małżonkę, twoją towarzyszkę życia. Jak długo już jesteście razem? Jak poznaliście się i jaką rolę odgrywa jej osoba w twoim życiu?
Kolosalna. Jak się poznaliśmy? Poznaliśmy się lat temu, 35 powiedziałem. No Zosia była malutkim dzieckiem wtedy, pamiętam. I tak sobie pomyślałem, że można by ją zaadoptować. I ten proces adopcji trwał jakiś czas, chyba z rok, a może mniej. Tak naprawdę się poznaliśmy, tak, ja byłem w takim, śpiewałem w takim zespole, centralny zespół artystyczny Związku Harcerstwa Polskiego przy Teatrze Wielkim w Warszawie, to się nazywało, pod dyrekcją Władysława Skoraczewskiego, harcmistrza zresztą. I to był zespół tak, młodzieżowy, Zosia, ja byłem w tym zespole lat kilkanaście, ja tam śpiewałem, poza tym, że śpiewałem w chórze, to miałem swój, że tak powiem, numer w czasie występów, to były piosenki meksykańskie, z moim bratem śpiewałem, grając na gitarze i właściwie to jest znowu moja następna pasja, tylko to zasygnalizuję, bo potem może trochę więcej na ten temat, to jest piosenka i muzyka meksykańska i rosyjska, ballady rosyjskie. Co jest ciekawe, ja widzę dużo wspólnego między rodzajem ekspresji tej wschodniej rosyjskiej, wyczuwalnej i jak gdyby w balladach wykorzystywanej z ekspresją muzyki meksykańskiej. Także ja czuję się tak po części, no to właśnie częściowo zawsze jak Meksykanie pytają, dlaczego nie jestem Meksykaninem, to ja odpowiadam, że owszem jestem, bo w końcu Polska to jest wschodni Meksyk. Spotkaliśmy się właśnie w tym zespole, już jakoś tak zauważyliśmy, nawet raz ze sobą w ping-ponga graliśmy. I potem nasze drogi się jakoś tam rozeszły. I już w Akademii Muzycznej ja potrzebowałem troszkę zarobić gdzieś coś, bo nie mogłem być na garnuszku rodziców, zwłaszcza, że już byłem po jednych studiach, prawda? Więc musiałem się w jakiś bardziej ludzki okazać, jakieś pieniądze zacząć zarabiać. Zostałem propozycję śpiewania, była taka akcja kawiarenek muzycznych w Warszawie. To była Marysieńka na Mariensztacie, Telimena na krakowskim przedmieściu, Zapiecek na Starym Mieście, Kmicic na Starym Mieście. I ja wtedy zgodziłem się na tę propozycję, ale pod warunkiem, że sobie dokooptuję jeszcze kogoś grającego na gitarze, bo stwierdziłem, że samemu to jest trochę za cienko. Zresztą nie byłem wykształcony, byłem samoukiem, więc potrzebny by mi ktoś taki był. I nagle sobie przypomniałem, że przecież ta osoba, z którą grałem w ping-ponga, mimo że wtedy ze mną przegrała sromotnie, to równie dobrze, tak jak kpina brzmi, gra na gitarze.
No i tak.
No nie, już tak się złożyło, że ja już miałem telefon, znaczy moi rodzice. Zresztą to było utrapienie potem dla naszych rodziców, bo my potrafiliśmy rekord, był chyba 3,5 godziny rozmowy. A może nawet 4,5. To było w nocy. I rozmowa się kończyła tym, że po prostu ona zasypiała, ja zasypiałam ze słuchawką telefoniczną pod poduszką. W każdym razie wtedy się poznaliśmy i uwaga, puszczam następną piosenkę. To jest piosenka, która właściwie nam towarzyszyła przez całe życie. Przez całe nasze artystyczne życie. To jest pierwszy duet, jaki mieszany, że tak powiem, jaki wykonałem w życiu i tak zostało. Jedziemy? To jest nagranie z archiwum.
Słońce w ramionach.
Z archiwum Uniwersytetu Muzycznego.
Z twego ciała kryształ pełen. Obok biały.
Wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.
Gdzie ognienie w roku. Tak u mnie, a u Bogu.
Jakoś nie jest najlepsza.
Gdzie ognienie w roku.
Było to zgrane z taśmy. Poziom musiał być świetny, a żeby było ciekawie, nie wiem, czy ktoś z Was na takie objęcie Waldemara Malickiego. Z Laskowikiem ostatnio zaczyna się harmonia i tak dalej. On z nami był, ponieważ nie miał fortepianu na ulicy, to grał albo na bębenkach, albo na fleciku prostym. I był obrzucany pomidorami i jajkami, bo krzyczeli, że tych dwoje to niech śpiewa, nie gra, ale ten jeden to nam przeszkadza. To jest nagranie, jak powiedziałem, byłem zafascynowany muzyką z balladami rosyjskimi, to jest Bułato Kurzawa. I to jest nagranie muzyki nocą, radiowa nagranie. Co się gra?
A jak pierwsza wojna, a i czyja wina? A вторая война, чья не будь вина, а как третья. моя война, лишь моя вина, а моя вина, она всем вина. А как третья война, лишь моя вина, а моя вина, она всем вина. А как первая мать, да на заре туман, а второй обман, закачался пьян. А как третий обман, он ночи черней, он войны страшней. А как третий обман, он ночи черней, он войны страшней.
Teraz nie mogę zrezygnować z tej piosenki. Piosenka z tych czasów hisowskich, która była propagowana przez, wylansowana przez różne grupy, między innymi Zespół Mary. I to też jest wykonanie z radia.
Bardzo dziękuję za tę wspaniałą muzykę. Państwu przypomnę, że gośćmi Muzyki Nocą byli dziś Zofia Radziejowska i Andrzej Patryka.
Dziękuję bardzo.
Więc od razu zostało podane nazwisko rodowe mojej żony, Zofia Radziejowska. Więc dla mnie to też była egzotyka, ponieważ arystokracja, prawda, zasady, bon ton, savoir vivre, wszystko słucham.
Tak, Andrzej, tak szybciutko wrócę do tych czasów, jak to tutaj zgrabnie nazwaliśmy. Właśnie w tym czasie wielu artystów podejmowało wszelkiego rodzaju działania.
Także i ty zaliczasz się do tej elity. Twoje nazwisko widnieje w słowniku Niezależni dla Kultury Polskiej 1976-1989. Proszę, powiedz nam o tych działaniach i jaki związek miały one z twoją działalnością zawodową, artystyczną.
Tak, tak. To sytuacja była dość, że tak powiem, wymuszona w tym sensie, że były takie realia, a nie inne i trzeba było coś z tym robić. Ja nie widzę siebie w roli takiego prawdziwego opozycjonisty, bo na przykład działalność opozycyjną to uprawiali moi rodzice na przykład, którzy po nocach przepisywali, kolportowali, plus rodzina Zosi, ta współpraca, te sytuacja, kiedy trzeba było zawiadomić natychmiast którąś z komórek, że ktoś tam wpadł, że ktoś jest aresztowany. Ja robiłem to, co umiałem robić, czyli śpiewać. Śpiewałem. Była taka instytucja, wtedy powstała, stworzona przez muzykologa i jednego z redaktorów naczelnych ruchu muzycznego, przez Tadeusza Kaczyńskiego. I tenże Tadeusz Kaczyński, fantastyczny muzykolog i wielki społecznik, on zorganizował grupę ludzi, na razie była to dość mała grupa, która się nazywała Filharmonia imienia Romualda Traugutta. I jego ambicją było upamiętnianie, uświetnianie, eksponowanie w sposób uroczysty wszystkich narodowych ważnych świąt polskich. Tych, które były przez komunistów, przez reżim totalnie zlikwidowane, skazane na zapomnienie, czyli 11 listopada, wszystkie rocznice powstań, czy rocznica Konstytucji 3 maja i tak dalej. Przy okazji chciałbym zaznaczyć, że ja to przeniosłem, starałem się przynajmniej, przeniosłem to na grunt austriacki, do środowisko polonijne i były czasy, że właściwie byłem jedynym wykonawcą. Jeszcze był kolega, który też w tej filharmonii współpracował, Andrzej Kowalczyk, który lat temu, już chyba z 15, wyjechał stąd. I my robiliśmy te programy tutaj. I tam to się zaczęło dość skromnie, po czym po pewnym czasie doszło do tego, że właściwie dołączali do nas wszyscy ci artyści, którzy bojkotowali oficjalne imprezy artystyczne rządowe, a właściwie prawie wszyscy bojkotowali. I to była tak fenomenalna grupa, to była taka frajda, mimo że to nie było specjalnie bezpieczne i dość męczące, muszę powiedzieć. Bo i podpisywanie różnych petycji, i te czarne listy, które się pojawiały w komitecie centralnym, ogłaszane, i człowiek ciągle nie wiedział, jak to się wszystko skończy. I te koncerty, i te ucieczki przed milicją, i te różne zatrzymania. Czasem, pamiętam na koncercie w czasie otwarcia Panoramy Racławickiej we Wrocławiu, śpiewaliśmy w katedrze, po czym na zakończenie koncertu, a śpiewał i Michał Bajor, i Krzysztof Kolberger z nami występował, Andrzej Szczepkowski. No, cała elita, cała śmietanka. I na zakończenie koncertu dostajemy cichą wiadomość od księży, że cały plac naokoło katedry jest otoczony budami ZOMO i że ksiądz prosi, żebyśmy zaraz po koncercie się ukłonili i wyszli do zakrystii. On nam wskaże drogę. I on nas poprowadził jakimiś katakumbami. W każdym razie nagle znaleźliśmy się zupełnie poza tym placem. Znaczy nie nagle, no to trwało z 10-15 minut to wyjście nasze. Więc to jest i ta adrenalina, i ten dreszczyk. No ale potem na dworcu i tak nas zgarnęli. Oczywiście to nie było tak, że nas wsadzali do więzienia i nie, to były przesłuchania, potem wypuszczano, potem rewidowano przy jakiejś okazji na ulicy, zatrzymywano. Męczące, powiem generalnie. I w każdym razie no, była to fantastyczna sprawa w moim życiu i będę zawsze o tym pamiętał. Będę zawsze pamiętał ludzi, z którymi śpiewałem, zwłaszcza, że to byli zawsze wspaniali ludzie. Bo i Staszek Górka, który tu lat temu, ile dwa, gościł, był też w tej grupie. Oprócz tego jeszcze zdarzało mi się śpiewać fantastyczne koncerty z panią Basią Wachowicz, która, no, ona była prowadząca, ona była niedościgłą gawędziarą. Ona tak fantastycznie opowiadała o wszystkim. Właściwie to, co ona z siebie, że tak powiem, brzydko wydzielała, to była czysta proza poetycka. Ona po prostu mówiła i ludzie płakali. Ja pamiętam koncert w Filharmonii Lubelskiej i w Nałęczowie, ale w Filharmonii Lubelskiej, kiedy ja wstałem, śpiewałem arię z Kurantem ze Strasznego Dworu, ale to jest mocna rzecz, więc można było ekspresją się jakoś rozładować. A potem muszę śpiewać Bywaj dziewczę zdrowe, ojczyzna mnie woła, a ona przedtem ma taką prelekcję przed tym utworem, że no, gardło ściśnięte, człowiek wstaje, wstęp, grał na fortepianie Włodzimierz Sokorski? Nie. Jego brat. Włodzimierz to był ten prezes radia i telewizji. Jerzy Sokorski. Bardzo przepraszam, obraziłem Jerzego Sokorskiego. Mąż Bogny Sokorskiej, Bogna Sokorska śpiewała też razem ze mną. Znaczy, odwrotnie, ja śpiewałem z Bogną Sokorską. Tak to trzeba ująć. I muszę zacząć śpiewać i widzę, że ludzie wyciągają chustki i zaczynają płakać. Wszystkie rzędy, jak się widzi. Panowie sobie zasłaniają twarze, panie wyjmują chustki. Pierwszy raz w życiu mi się zdarzyło zaśpiewać tę pieśń Bywaj dziewczę zdrowe, którą bardzo często śpiewam na naszych uroczystościach. Po prostu płacząc. Nie wiem, jak ja dałem sobie z tym radę, no bo to przecież są różne stany w tym garle, ale sobie poradziłem. Także to była ta moja działalność. Przecież od razu chciałem zaznaczyć, że nie wyjechałem z Polski dlatego, że byłem prześladowany i ze względów politycznych. Od razu to mówię. Żeby było jasne. Nie była to emigracja polityczna. Ja wyjechałem z impresariatu, przez impresariat studio w porozumieniu z Operą Kameralną.
Więc właśnie w tym momencie chciałabym Cię zapytać o ten moment przełomowy. Ten przełomowy moment w swoim życiu. Decyzja o wyjeździe za granicę. Było to 24 lata temu, o ile dobrze mówię, tak? Z tego, co wiem, nie planowałeś wyjazdu na stałe.
Nie. To był rzeczywiście pomysł dość spontaniczny, bo po tym stanie wojennym i po tym okresie do 1987 roku czułem się strasznie zmęczony i wypalony. I byłem w bardzo dobrym momencie kariery mojej zawodowej w operze kameralnej, ponieważ jak gdyby przejąłem wszystkie główne role tenorowe, przejmowałem powoli. Został otwarty teatr w operze kameralnej, dla opery kameralnej, czyli mieliśmy swoją scenę wreszcie. Ale ja po prostu w pewnym momencie czułem, że muszę jakoś szerzej odetchnąć, że muszę odpocząć od tego i miałem możliwość, też nie wybierałem, po prostu przyjechałem tu, zaśpiewałem przesłuchanie i zostałem. I to miało być rzeczywiście jeden rok. To miał być jeden rok, potem miał być drugi rok. I to jest takie taka przestroga dla tych, którzy odwlekają, którzy coś planują, zwłaszcza w sytuacji takich diametralnych zmian w życiu, że wrócą gdzieś tam do swoich korzeni, do punktu wyjścia. Jest problem. Jest w pewnym momencie, to jest niepostrzegalnie. Człowiek przechodzi przez taką, ja to nazywam smugę cienia, jedną nogą najpierw i właściwie nie wie, czy tam mu jest lepiej, czy tu jest mu lepiej, albo czy tam jest mu gorzej, czy tu jest mu gorzej. Są ludzie, którzy się decydują na przejście obiema nogami i w sumie jest to dość trudna decyzja i wymagająca, tak jak z wyrwaniem zęba prawdopodobnie, szybki ból i potem człowiek się na coś konkretnie nastawi i kontynuuje. Natomiast są tacy, którzy tak jak my, no stoją w tym rozkroku takim, że tak to brzydko nazwę, do teraz. Czyli nie jest dla nas problemem się tam przenieść, ale po jakimś czasie to się zaczęło od takiego zwykłego schematu. Tam była odskocznia, życie towarzyskie i rodzina. Tu były obowiązki i święty spokój, tak zwany. Bardzo kusząca rzecz w tym czasie, bardzo, bardzo jak gdyby no powiedziałem reglamentowana, to spokój to było coś ekstra. I właściwie ten schemat po części został. Chętnie wyjeżdżam do Polski, ale również chętnie wracam. I teraz jest pytanie, kiedy... Ja myślę, że tak już zostanie. Nic się z tym nie da zrobić. Za to miałbym... Tak sobie wyobrażam. Tak sobie to wyobrażam. Są oczywiście, to wszystko się troszkę w jakiś sposób zmienia, modyfikuje w miarę nowych realiów, rozwoju, sytuacji i tak dalej, zmiany. Człowiek się na przykład tam, gdzie miał jakieś związki zawodowe, czy powiązania zawodowe, nie związki zawodowe, że tego nie mówić z organizacją, powiązania zawodowe nagle się po paru latach okazuje. Ja pamiętam po 10 chyba latach, rozmawiając w Operze Kameralnej, gdzie co roku ja się tam zjawiałem u nich i wszyscy mnie witali entuzjastycznie i mówili, no przyjdź, wróć. Przecież jeszcze za... I nie wiem, chyba po 10 latach przychodzę i dokładnie chcę powtórzyć ten schemat, żeby oni tak do mnie zagadali. I próbuję naprowadzić na to, żeby oni do mnie zagadali właśnie tą retoryką. Wróć. I pamiętam ten moment, kiedy żadnymi aluzjami nie daje ich się na ten temat naprowadzić. I mówię wprost, no to może ja wrócę, może by to... A po co? Po co, człowieku? Przecież zobacz, tu coraz mniej nas jest, młodzi przychodzą. I to są te trudne momenty, A to, co ja wspomniałem na początku, że w sposób świadomy, tak, ja postawiłem na ten święty spokój, postawiłem na kształcenie dzieci, postawiłem na
Czyli
na zdrowie też.
Można by śmiało powiedzieć, że wybrałeś dobro rodzinne ponad swoją karierę. Tak jednym słowem, jednym zdaniem.
Tak to można powiedzieć, tak bo na przykład teraz ja znowu nawiązałem kontakt z niektórymi moimi dawnymi przyjaciółmi i też zdarza mi się koncertować w Polsce. I ci moi dawni przyjaciele, którzy zostali w Polsce, którzy wybrali kariery, oni naprawdę są wysoko. To są już ludzie z górnej półki, tej sfery, tej generalnie kultury, prawda? Ale jak tak z nimi porozmawiać o życiu? Trzy rodziny miał w międzyczasie, na przykład kolega czy koleżanka. Dzieci ma już tyle, że nie bardzo pamiętam imion. żony trzy. Jest ciągle w fazie poszukiwań. I właściwie jak się tak z nim zaczyna rozmawiać o życiu, to on się cieszy tą karierą, ale najchętniej się tą karierą chwali po wypiciu pół litra wódki. I najchętniej to robi i rozmawia o życiu przy kieliszku. Mimo, że na co dzień nie pije, ale jak ten temat się, że tak powiem, zacznie drążyć, to jest tak. Jest tak dokładnie, jak mówisz. Wiesz, ja miałem tu propozycję chyba po 2 latach czy 3 latach pobytu. Tu wyjechałem na kurs do Florencji, gdzie doskonaliłem, bo wciąż jeszcze śpiewałem muzykę dawną, muzykę renesansową. I tam jeden bardzo znany w świecie lutnista powiedział mi, że on mi natychmiast razem, współpracując ze mną, załatwia masę koncertów w Europie. Ale mówi, to jest związane z ryzykiem. Ja mówię, jakim? On mówi, że w pewnym momencie moda na muzykę dawną przejdzie i ty zostaniesz bez pracy. Mimo, że to były bardzo duże pieniądze. To były naprawdę propozycja kusząca. Ja mówię, tak, ale ja mam rodzinę i ja muszę mieć pewność egzystencji. On mi to zostaw rodzinę. On mówi, jak to? On mówi, no tak się robi. Chcesz karierę, zostaw rodzinę. No co, krzywda im się nie stanie. Nie umrą z głodu. I tak, przepraszam, wcale nie czuję się ofiarą czegoś. Naprawdę nie. Naprawdę nie. Że... Więc... Jeszcze wracając, jeszcze króciutko na temat wychowania dzieci. Ja nie chcę, broń Boże, jakiś recept dawać, ale jest strasznie ważne, żeby o tej Polsce rozmawiać tu z dziećmi i nie przepuścić jednego błędu językowego. U nas jest tak, że chłopcy, że, no, powiedzmy ten młodszy syn, który jest śpiewakiem, no on jest taki bardziej kosmopolityczny, on się wszędzie dobrze czuje. Ale zawsze podkreśla to, że jest Polakiem. Zawsze. Starszy syn skończył tu, przeszedł wszystkie fazy edukacji, skończył studia ekonomiczne, pracował przez ile? 4 lata chyba w koncernie w takim Wiedniu. Zrobił to z radością. Przy czym nie to, że on zatrzasnął za sąd i powiedział nie chcę, nie, Austria mi się nie podoba. Nie. On zaakceptował w pełni to wszystko, to co dostał od Austrii, ceni to bardzo wysoko. ale równocześnie od początku, pamiętam, czuł się bardzo dobrze w Polsce. I naprawdę warto inwestować w tych parę godzin nawet dziennie, bo dzieciaki w szkole nauczą się i tak tego niemieckiego bardzo dobrze. Nawet jeśli będą miały potknięcia po drodze, tak jak nasze dzieci. Ale nauczą się tego niemieckiego perfekt. Natomiast drugi język, zwłaszcza teraz w dobie integracji czy tam globalizacji, się strasznie przydaje. Jeszcze dobrze znany język.
Andrzeju, ja przepraszam, że ci przerwę. Chyba czas nas niestety goni.
Czas nas goni.
Nie wiem, może miałbyś ochotę jeszcze pokrótce o czymś nam opowiedzieć?
Bo dobrze, ja szybciutko, może... Właśnie.
Wspomniałeś tutaj właśnie o tym, także...
Ponieważ wspomniałem zespół meksykański. Ja lat temu, 13... w 1998 roku założyłem zespół meksykański tutaj. Byłem jedynym nie Meksykaninem, przepraszam, gitarzysta solowy tego zespołu też był Austriakiem, ale znakomity gitarzysta, pasjonat, super się dostosował. Graliśmy tu w dobrych salach, bo graliśmy w Ursulinenhof, w wielkiej sali koncerty, graliśmy na scenie kameralnej w Landestheater. I mam tu nagrania, może chociaż pokrótce, żeby pokazać, czym to się... Ja nie wiem, czy ja trafię na to. O! To jest koncert Ursulinenhof. Mieliśmy stroje, mieliśmy sombrera, mieliśmy gitary. To jest pieśń Żorona. To ja śpiewam. Baletem. Na temat kultury meksykańskiej. byłem, wyjechałem do Meksyku. Mieszkałem u jednego z właśnie przyjaciół z Meksyku City. Muszę powiedzieć, że ponieważ brałem udział w różnych fiestach, między innymi w weselu meksykańskim, też śpiewałem. To oni nie wierzyli, że ja nie mam nic wspólnego z Meksykiem. Zresztą ja zaistniałem w meksykańskich mass mediach jako przedstawiciel kultury meksykańskiego rządu. Także mam tam chody w razie czego. Rozumiem,
tak,
goni.
Słuchali, także na pewno bardzo chętnie. Natomiast czas goni. Pozwól, że zadam Ci ostatnie pytanie.
Bardzo proszę. Dzisiaj. O! Przepraszam bardzo. Ja wiem, ani Agata nie jest zawodową żurnalistką, ani ja nie jestem przyzwyczajony do udzielania wywiadów, więc to wszystko się nieprawdopodobnie rozciągnęło. A ja gadać. Ja nie lubię na co dzień gadać, ale
jak jest okazja?
Ale w takich sytuacjach jest to znowu rodzaj jakiejś ekspresji artystycznej u mnie. Wierzcie, bo normalnie jestem milczkiem. Prawda? Dziękuję.
Ostatnie bardzo krótkie pytanie. Andrzeju.
Słucham.
Pytanie dotyczy muzyki popularnej, współczesnej muzyki popularnej. Chciałabym wiedzieć, czy, jeżeli tak, to jak wyobrażasz sobie siebie śpiewającego w duecie z jedną z dzisiejszych gwiazd muzyki rozrywkowej, na przykład Lady Gagą?
To znaczy tak, ja dzielę wykonawców, tych, którzy dysponują rzeczywiście dobrymi głosami, na dwie kategorie. To są tacy, znaczy więcej tych kategorii jest, bo to są tacy, którzy, to było pytanie niespodzianka.
Tak, tak.
To są tacy, którzy mi się podobają i dlatego ich cenię. Są tacy, którzy mi się nie podobają, ale mimo wszystko ich cenię. Po prostu potrafię ocenić ich warsztat. I są tacy, którzy ani mi się nie podobają, ani ich nie cenię. Lady Gaga i mnie się ten styl nie podoba. Ja tęsknię, ja myślę, że jest pewna dziura w ekspresji wykonania, jaka powstała lat temu już dobrych 20 być może, gdzie brakuje głosów, które potrafią pięknie poprowadzić kantylenę i zaśpiewać od początku do końca z ładną frazą. Jest jakieś szaleństwo siekania. Jest to trudne, ja wiem. Jakiś koloratur, nie ma spokoju w tych głosach. To, co zapoczątkowała na przykład Whitney Houston i co mi się strasznie podobało, bo to było nowatorskie i ona to potrafiła wpleść. Czyli innymi słowy, nie stosowała jako środek wyrazu tylko tej formuły, ale też potrafiła jej pięknie zaśpiewać. To potem już, czy Maria Carey, czy inne piosenkarki tego typu, to był już stała ornamentyka. To śpiewanie tylko ornamentów, nic wielkiego. Także ja bym się nie wyobrażał. Nie, 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 w, w, jako śpiewak, chyba że jako przeciwwaga do ona śpiewa tak, a ja śpiewam tak i można z tego jakiś duet zrobić, ale nie.
Jeszcze sekundka, bo tutaj tą Lady Gaga akurat podałam jako przykład, a ty tutaj jakby pięknie rozwinąłeś temat, podałeś nazwiska kobiet, artystek kobiet, tak? To może właśnie powiedz, jaki jest twój stosunek do kobiet?
O! Pozytywny.
Niebezpieczny, pozytywny. Aha.
Ja jednak skoczę jeszcze po jedno nagranie. W takim razie niech to będzie... Tylko nie wiem, czy ja od razu trafię na to.
Niech to będzie odpowiedź na pytanie, tak? Tak?
Tylko spojrzę się w krąg, gdzie pół lasu błąk, na słoneczku się mieni i śni. Aż pochyla ich wie, jakie piękne są się, lecz piękniejsze są jeszcze co tu wsi. Kochane baby, ach te baby, tlen wyjęły z kamijan. Taki chłop, co z tym ręku łamie szaby, bez tej baby, jak to jest całkiem słaby.
Innym akcentem chcielibyśmy zakończyć dzisiejsze spotkanie pierwszym gościem Keplatorom, Andrzejem. Andrzejem, dziękuję Ci, mam nadzieję, że usłyszeliście.
Niech to wystarczy za odpowiedź na ostatnie pytanie.
Ciekawych rzeczy z jego życia prywatnego, a także zawodowego. Dziękuję Ci, Andrzej, bardzo.
Dziękuję
bardzo Agacie za moderowanie dzisiejszego spotkania. Państwa zapraszam na lampkę. Dziękujemy serdecznie i mam nadzieję, że jeszcze miło razem z tym spędzimy dzisiejszy dzień. Dziękuję bardzo.